Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Witam bardzo gorąco w kolejnym odcinku Datownika. Zapraszamy zatem na kolejne spotkanie z historią. Trzy dni temu minęła już, trudno w to uwierzyć, ale jednak, siódma rocznica śmierci wspaniałego artysty Davida Bowie. I dzisiaj o jego twórczości i jego biografii porozmawiam ze znakomitym dziennikarzem muzycznym, z redaktorem naczelnym Radiowej Jedynki, Marcinem Kusem. Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór. Witam Ciebie, Pawle. Witam słuchaczy.
Powiedz mi na początku, zanim poruszymy temat twórczości Bowiego, jak wyglądało twoje wtajemniczenie w jego muzykę?
To przypadło na taki okres, powiedzmy sobie, jak są jacyś ludzie, którzy się habilitują z Davida Bowiego, to powiedzą, że to jest najmniej istotny okres jego działalności. To były lata 80. i to był absolutny boom, jeśli chodzi o piosenkę Let's Dance, China Girl, Tonight i Modern Love, i tak mógłbym jeszcze dużo wymieniać. To wszystko stało się, zdaje się, dzięki przebojom dwójki, czyli telewizyjnej dwójki wtedy, i tych obrazków, bo tych klipów wtedy było całkiem dużo. I zwrócił uwagę moją David Bowie swoją plastycznością, swoim tembrem głosu i tym, jak zręcznie poruszał się w poszczególnych stylach i gatunkach, bo tu było coś rockowego. Tutaj była taka piosenka Day In, Day Out, to z późniejszego okresu.
Ale też Never Let Me Down, tak jest.
Tak. I to wszystko narysowało mi postać, która mnie absolutnie zafascynowała i wciągnęła. Oczywiście było takich artystów bez liku, bo ja tak dryfowałem między, śmieję się, Anthraxem i Slayerem, a Bowie, U2, a potem jeszcze i Roxette wchodziło. Ale ten David Bowie mi gdzieś z tyłu głowy został. No później upłynęło trochę wody w Wiśle, zanim zająłem się nim tak na poważnie, to znaczy wciągnęła mnie i ta ciekawość jego w ogóle natury jako człowieka, który w jakimś kontraście, czy też w opozycji do społeczeństwa starał się być jakąś awangardą. Wątek samotności w jego tekstach, który mnie zawsze bardzo poruszał i który szalenie mnie zainteresował, ale także pewnej odrębności artystycznej. No to później się stało. Ale początek to był bardzo błahy. Po prostu to były wielkie przeboje, które wpadały w ucho i po prostu mi się podobały.
Rzeczywiście, Marcinie, tak jak powiedziałeś, ten okres lat 80., kiedy między innymi David Bowie współpracował z Nilem Rodgersem, to był ten najbardziej przebojowy, najbardziej mainstreamowy okres jego działalności, ale przypominam sobie taki film, bodajże w produkcji BBC, gdzie zapytano wielu znanych artystów pod koniec lat 70., to był bodajże rok 79., kogo uważają za najważniejszą postać lat 70., kto był kimś takim jak Beatlesi dla lat 60., między innymi Andy Summers z grupy The Police, i chyba Bob Geldof powiedział bez zastanowienia, oczywiście, że David Bowie, nawet jeśli nie był na pierwszych stronach gazet, czy no, nie był artystą tak popularnym jak, nie wiem, ABBA, to jednak ten wpływ był bardzo silnie wyczuwalny. Później minęło 50 lat i teraz chyba ten obraz jest jeszcze bardziej jaskrawy. Obraz tego, jak bardzo inspirował.
To jest w ogóle postać, do której, biorąc pod uwagę w ogóle popkulturę jako całość zjawisk kulturowych, to jest postać, do której można się odwoływać w rozmaitych kontekstach. W kontekście socjologicznym, w kontekście artystycznym oczywiście, ale także jeśli mówimy o pewnym wyprzedzaniu swojej epoki, o odwadze w przekazywaniu swoich myśli artystycznych, to myślę, że David Bowie jest taką postacią zdecydowanie, przepraszam za sformułowanie, przykrywającą niektóre, powiedzmy sobie, przereklamowane zjawiska, choćby z lat 70., 80. Mamy to szczęście, że możemy patrzeć, szczęście w nieszczęściu, bo go już nie ma z nami, ale mamy to szczęście, że patrzymy już na pewien koncept, na pewną całość jego kariery i tego, w jaki sposób kreował najpierw swoich alter ego, a tak naprawdę po wszystkich Starmenach, Ziggy Stardustach, Nathanach Adlerach, czy Finn White Duke'ach, przyszedł Bowie na płycie Black Star, który po prostu powiedział nam: oto jest David Bowie, tak naprawdę wyglądam. Natomiast to spojrzenie na całość, no myślę, że nie starczyłoby datownika albo nawet dwóch, gdybyśmy chcieli rozbierać na czynniki pierwsze jego twórczość. Natomiast niewątpliwie miał niesłychany zmysł i do pięknych melodii, i do tego, w jaki sposób konstruować piosenki i teksty, ale miał też zmysł, i mówię o tym absolutnie otwarcie, on też o tym mówił, do doboru znakomitych muzyków, producentów. Można wymienić tego pierwszego, który miał duży wpływ na brzmienie, to jeszcze powiedzmy sobie glam rockowe, czyli Micka Ronsona, Tony Visconti, oczywiście Brian Eno, o którym David Bowie mówił, czy też żartował, że właściwie co Brian Eno robi przy moich płytach? No właściwie nic, ale wychodzi mu to tak świetnie.
Ale jest.
Wspomniałeś o Nilu Rodgersie. No to znany jest ten wątek, kiedy Rodgers trochę podśmiewując się opowiada o tym, jak powstaje Let's Dance.
Tak.
Kiedy jeszcze dopiero się poznawali i Bowie zagrał mu dwa akordy
na
i mówi, słuchaj, to będzie wielki przebój. A Rodgers się roześmiał i mówi, stary, naprawdę? No i dopiero później cała ta historia. Natomiast chcę powiedzieć, że Bowie nie wstydził się tego, że te pomysły jego były proste, że one wychodziły właśnie, on się śmiał ze swojego grania na gitarze, z tego, że gram tak, jak gram i nic już nie zrobię w tej sprawie, ale to mi wystarcza, żeby nadać pewnych kolorów i jakiś koncept wymyślić. No, słowem, to jest też człowiek, który pokazał, jak muzyka rockowa może być ważna, jakie tematy może poruszać, i wcale nie są to tematy polityczne czy kontrkulturowe, ale tematy dotyczące samego człowieka, jego natury. Jak wspomniałem, ten wątek samotności, on się bardzo często przewija.
Szczególnie w tych płytach berlińskich, prawda? Na przykład Love.
Tak, ale nie tylko, ale to, wiesz, jak słucham dzisiaj płyty Outside, to szczerze mówiąc, to jeszcze jest ten walor profetyczny w jego przypadku. Bo to jest ni mniej, ni więcej, tylko jakaś kronika tego ponurego czasu, który mniej więcej od 2020 roku tutaj na tej ziemi przeżywamy, bo ten wątek pandemiczny, przypomnę, na tym Outside też jest.
Tak.
I szereg takich rzeczy, zjawisk, które on tak zręcznie dostrzegał. Śmiał się trochę przy Outside, pamiętam, że to była taka forma pisania trochę jak William Burroughs, czyli tak zwana literatura siekana.
Tak,
trochę takiego wersu,
trochę
wycinamy
tekstu.
Sobie pewne fragmenty i później mieszamy. On nawet się śmiał, że jego Macintosh wysłużony też miał tutaj swój udział, bo w komputerze zręczniej było to robić. Niemniej na wielu polach był niewątpliwie pionierem. To są koncept albumy, które przecież do tej pory, mówię do czasu ukazania się Diamond Dogs, były raczej domeną muzyków, którzy tworzyli długie formy, progresywne, symfoniczne i tak dalej. Natomiast on pokazał, że proste piosenki to również może być koncept album. Również można napisać 10 czy 12 piosenek, tak jak na Diamond Dogs czy na Ziggy Stardust, które będą opowiadać jakąś historię i będą domykać pewną klamrą jako całość. Więc szereg takich zasług, które należy mu oddać i za które należy go podziwiać. No niewątpliwie dla mnie taką, już kończąc tę myśl, dla mnie takim wyznacznikiem jego wielkości, w ogóle jego interpretacji poszczególnych piosenek i tego, jak bardzo one były jego, jest liczba udanych coverów jego piosenek. Ich tak naprawdę jest...
Prawie ich nie ma.
Oczywiście powstawały płyty w hołdzie dla Davida Bowiego, ale jeżeli dzisiaj, czy ja, mielibyśmy tak z głowy wymienić sobie jakieś wersje, To byłby problem.
Też bardzo interesująca jest jego determinacja i taka przemyślność działań artystycznych, dlatego że pierwszy wielki sukces to mamy rok bodajże 69, Space Oddity. Wydaje się, że ta kariera wystartuje na podstawie, jeżeli tak mogę powiedzieć, tej piosenki. Tak się nie dzieje i Bowie bardzo długo szuka. Wychodzi fantastyczny album Hunky Dory, który niestety w zasadzie przechodzi bez echa, i później jest ten pomysł Ziggy'ego Stardusta, a później są bardzo odważne uśmiercania tych alter ego. To też jest niezwykła odwaga u szczytu popularności powiedzieć, kończę z Ziggy'im, będę teraz innym artystą.
Wiesz, tu Bowie za każdym razem odcinał się. Już w latach 90. to, co on opowiadał w wywiadach, to w ogóle nie chciał mieć nic wspólnego ani z Księciem, ani z Ziggy'im Stardustem. Powiedział, że to były po prostu jakieś twory, które wówczas były jakąś koncepcją artystyczną, ale nic w tym nie znajduje obecnie dla siebie i w żaden sposób tego nie można powiązać. Masz rację, to jest odwaga. To jest odwaga tej zmiany. Oczywiście ja nie do końca lubię to określenie kameleon rocka.
Ono jest krzywdzące.
Absolutnie jest spłaszczone. Zwłaszczające właściwie i sprowadzające go do człowieka, który zmieniał marynarkę i za chwilę stawał się kimś innym, podczas gdy absolutnie to chodzi o pewne walory, wartości artystyczne, on szukał zdecydowanie głębiej. Mówił wprost, jak mam siebie zanudzić, mam zrobić coś pod publiczkę, to nie szanuję ani siebie, ani publiczności. No to była jego dewiza i to słychać na tych jego płytach, niezależnie czy weźmiemy tę twórczość mniej udaną, bardziej udaną, z lat 90., czy jak powiedziałeś, te płyty niezrozumiane, tak jak The Man Who Sold the World, czy wspomniane do doskonałe Hunky Dory i też stawiało go to w takim momencie, kim ja jestem i z czym ja tak naprawdę wychodzę. Jestem artystą nie do końca zrozumianym. Proszę zauważyć, że ten początek lat 70. to był jeszcze swoisty miszmasz. Bardzo mocno siedzieli stąsi w takiej koncepcji absolutnego dzikiego dziecka rock'n'rolla.
Tak, jest Beatlesi złoty odchodzili,
okres. Złoty okres. Cepelini wchodzili, wchodził hard rock. No i oczywiście Wielka Brytania zachwycona była Markiem Bolanem i w ogóle Slade'ami. T-Rex Mania. Dzisiaj warto o tym wspomnieć, że Mark Bolan dzisiaj praktycznie zapomniany. To był facet, który bił rekordy, jeśli chodzi o umieszczanie swoich utworów na szczycie list przebojów. I w takim świecie przychodzi człowiek, który chce nam powiedzieć nieco więcej, ale bardzo zręcznie i on to zauważył. Między innymi myślę, że Ronson i spotkanie w ogóle z Mott the Hoople i tak dalej, z tymi zespołami grzecznymi z kolei chłopcami rock'n'rolla, ono pokazało, że bardzo zręcznie może jednak wykorzystać pewien koncept artystyczny, który przyjął się w Wielkiej Brytanii po to, żeby wykorzystać to, żeby powiedzieć coś od siebie. Stąd ten glam, myślę, bo nie była to chyba jego ulubiona stylistyka, co pokazały późniejsze płyty. Zresztą zawsze coś dodawał mimo wszystko od siebie, sporo tych gitar akustycznych, tego saksofonu i tak dalej. Natomiast potrafił bardzo mocno dobrze wyczuć i dla siebie zaabsorbować pewien styl, żeby powiedzieć coś bardzo osobistego. No tak to widzę. No a potem odwaga, to co powiedziałeś, odcięcia się. To był ten wyjazd do Berlina między innymi, ale takich momentów przełomowych, odcięcia się od pewnej koncepcji było bardzo wiele w jego przypadku.
Doskonałym przykładem także cały koncept albumu Young Americans, tak, gdzie on też wiele ryzykował, bo nagle zaczął flirtować z amerykańskim soulem. On sam mówi, że to jest bardzo plastikowy soul, ale jednak płyta broni się po latach.
Oczywiście, bardzo lubię ten album. W ogóle zauważyłem ostatnio, że wracam do płyt, które w przypadku Bowiego są gdzieś tam odsądzone od czci i wiary i prawdę mówiąc bardzo mi się podobają, tak jak właśnie Young Americans, które uważane jest za nieco, tak jak powiedziałeś, plastikowe, że to był taki skok w bok i tak
ale
dalej.
Ale numer jeden w Ameryce, jeśli chodzi o single fame, więc to bardzo pomogło.
Ale oczywiście, nagrany zresztą z Johnem Lennonem, jeśli pamięć nie myli. I to był też Bowie, który no, pokazał się z zupełnie innej strony. Zresztą tych zainteresowań innymi stylami też miał mnóstwo. Natomiast muszę powiedzieć też o takim momencie. Young Americans było tuż przed Station to Station.
Tak.
I proszę zauważyć, jak te dwie płyty obok siebie, kiedy je zestawimy, to jest w zasadzie można powiedzieć, że to są lata świetlne, jeśli chodzi o podejście do muzyki, jeśli chodzi o koncept, jeśli chodzi o w ogóle wypowiedź artystyczną. I nie krzywdząc oczywiście ani jednego, ani drugiego albumu, ja mówię to w absolutnych superlatywach.
Tak, ale tylko miesięcy różnicy. Prawda?
Kilkanaście miesięcy różnicy pobytu w Stanach Zjednoczonych. Co tu dużo mówić? No, on przyznawał, że niewiele pamięta z sesji do Station to Station.
Był raczej na dnie, tak.
To był jego bardzo mroczny okres, a jednocześnie no nawet jak teraz myślę sobie o tym, jak wyśpiewał Wild is the Wind, no to mam ciary w tej chwili, przepraszam też za kolokwializm taki, ale no to są rzeczy, czy Station to Station, które rozpoczyna płytę, no to są rzeczy po prostu no dzisiaj absolutnie ponadczasowe i też wracam do tego albumu bardzo często, chociaż aura, która jemu towarzyszyła, no była w przypadku Bowiego bardzo mroczna.
Jest też płyta Blackster, o której już wspomniałeś, płyta niezwykle poruszająca. Mówisz, że to Bowie jako David Bowie, że to już nie ma żadnej maski, że on się żegna z nami. Tony Visconti w wywiadach, bo przecież on także produkował tę płytę, mówił, że to był naprawdę przypadek, że to się tak ułożyło, że płyta ukazała się w 69. urodziny Bowiego, a dwa dni później otrzymaliśmy tę straszną informację o jego śmierci, że to nie było zaplanowane, ale jednak my, fani, czujemy, że on to przewidział. Jak myślisz, jak to było?
Trudno nadinterpretowywać tutaj. Myślę, że Visconti był człowiekiem niezwykle bliskim i Bowie mu szalenie ufał w swoich wyborach artystycznych. Jak powiadam, może się narażę tym wszystkim, którzy uwielbiają Briana Eno, ale wydaje mi się, że zwłaszcza w tych ostatnich koncepcjach, myślę, że Tony Visconti był niezastąpionym druhem Bowiego. I absolutnie nie chciałbym podważać tych słów, natomiast dzisiaj, niezależnie od tego, co mówi Tony Visconti, my tak czy inaczej, to po prostu odczytamy to jak swego rodzaju ostatnia jakaś taka odezwa do nas, jako pewien testament artystyczny. No ja sobie, być może ktoś powie, że redaktor Kusy nadinterpretowuje sobie po swojemu, ale taka też moja rola dziennikarza i publicysty, że mogę to powiedzieć. Uważam, że absolutnie Bowie na tej płycie staje no, niemal nagi przed nami, zrzucając wszystkie swoje dotychczasowe wcielenia i chcąc nam coś powiedzieć. Czy to było zamierzone? Czy on wiedział, że to jest jakiś kres tej drogi? No tego pewnie już się nigdy nie dowiemy. Niemniej niezależnie od tego, czy to zaplanował, czy tak po prostu wyszło, no to na pewno ten Black Star, ta płyta niezwykła, poruszająca niezwykle, no to jest takim dopełnieniem, jest taką klamrą w przypadku jego twórczości.
I także, mimo że jest ostatnią jego studyjną płytą, jest bardzo symptomatyczne to, że on nadal działa niezwykle odważnie artystycznie. Tutaj mamy Donę McCaslina, jego zespół alt-jazzowy, jeśli tak mogę powiedzieć, więc on szukał do samego końca.
Tak, ta koncepcja jest szalenie interesująca. My tu mówimy o poruszających kwestiach oczywiście, bo aura tej płyty jest taka, jaka jest, ale szalona odwaga tutaj współpracy z zespołem, z którym no, dotychczas, przynajmniej jeśli chodzi o stylistykę, niewiele miał wspólnego. Więc tak jak mówisz, to jest taka jeszcze chęć jeszcze poszerzenia nie tyle swojego elektoratu wśród słuchaczy, chociaż pewnie też, ale to przede wszystkim chęć zrobienia czegoś jeszcze nowego, czegoś, czego nie dotykałem. No to jest, to ja powiedziałem po jego śmierci, przypomniałem sobie tak sumując pewne moje wypowiedzi dotyczące Bowiego i przemyślenia rozmaite, ja zawsze mówiłem wtedy zaraz po jego śmierci, że to był facet, który może nie o jakieś lata świetlne, ale on zawsze starał się pewne rzeczy wyprzedzać, a nawet jeżeli nie wyprzedzał, to starał się tak artystycznie je przetworzyć, żeby ktoś powiedział, że właściwie to David Bowie wymyślił muzykę jungle, bo zagrał no tak na Earthling, nie Goldie, nie inni, tylko właśnie Bowie, bo to Bowie z tego skorzystał. Podobnie jest tutaj na tym albumie, jest i pod względem lirycznym, ale także pod względem instrumentalnym, bardzo, bardzo free ta płyta jest, ja tak bym ją nazwał, ona jest oczywiście konceptem, ale tam jest bardzo dużo wolności w tej muzyce, także ci jazzmani naprawdę dają radę i myślę sobie, że to też był taki konglomerat i taka synteza za tego wszystkiego, co David Bowie dał zespołowi i zespół dał Bowiemu.
Niech to będzie piękne podsumowanie naszej rozmowy. Marcinie, bardzo ci dziękuję za nią. Marcin Kusy, dziennikarz muzyczny Radiowej Jedynki, był gościem Datownika.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam państwa. Pozdrawiam ciebie. Dobranoc.